każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów czarnego sportu. W dzisiejszym programie omówimy ostatnie występy zielonogórskich żużlowców podczas dwóch turniejów indywidualnych. To były mistrzostwa Ekstraligi, międzynarodowej obsadzie, a także finał Złotego Kasku. Ponadto porozmawiamy o zbliżającym się meczu Marwis PL Falubazu z Eltroxem Włókniarzem Częstochowa. Na początek wspomniane na wstępie turnieje piątkowy i poniedziałkowy komentuje i ocenia nasz ekspert, były menadżer Falubazu Jacek Frontczak.
Panie Jacku, za nami dwa turnieje indywidualne, dosyć dobrze, ciekawie obsadzone. To zacznijmy od PGA indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi imienia Zenona Plecha na torze w Toruniu.
No jakby to trzeba, potrzeba podzielić tą ocenę, mam wrażenie, na dwie części. Pierwsza część to oczywiście ta stricte sportowa, bo rzeczywiście stawka zawodników, ta nominalna w mojej ocenie i chyba nie tylko w mojej, lepsza niż w większości turnieja Grand Prix, bo pamiętajmy, że tam są pewne parytety, dzikie karty, natomiast tutaj absolutnie najlepsza żużlowa liga świata i najlepsi zawodnicy. Szkoda oczywiście, że zabrakło chociażby Maćka Janowskiego ze względu na kontuzję, natomiast sportowo rzeczywiście impreza na bardzo wysokim poziomie, ze zwrotami akcji na dobrze przygotowanym torze, troszkę inaczej niż na lidze, ale akurat ja ten sposób przygotowania nawierzchni preferowałem akurat będąc w Toruniu. Znaczy uważam, że tor powinien być tam raczej w tym obszarze twardym, jak nie bardzo twardym, z frezowaną zewnętrzną częścią toru, może nawet nie zewnętrzną, tylko od połowy na łukach i to daje tą możliwość budowania prędkości w różnych momentach toru, pikowania szczególnie w wejściu w drugi łuk i to się sprawdziło, natomiast ze zwrotami akcji, jeżeli chodzi o kwestie chociażby finałowe, bo wydawało się, że najpierw weźmie to Bartek, później okazało się, że błąd popełnił Janusz Kołodziej, który podobnie zresztą jak w Zielonej Górze słabo zaczyna, ale tam jest szybka korekta i Janek już po tym torze lata i zresztą w Toruniu zawsze bardzo dobrze się czuje, mimo tego, że to mały tor, natomiast Janusz tam rzeczywiście znajduje takie ścieżki, na których nikt inny nie jeździ. No ale zwyciężył król motoareny, jak czytałem nagłówki. Też dobrze znany w Zielonej Górze Jason Doyle. To też pokazuje, że jest grupa zawodników, bo płynnie przechodzę do drugiego obszaru oceny, który w każdych zawodach chce wygrywać. To jest taki rzeczywiście zwierzak sportowy, zawodowiec sensu stricte i ci chłopcy przede wszystkim, którzy rzeczywiście w tym finale pojechali i stanęli na podium, plus oczywiście Nicky Petersen, który do tego finału się dostał, no ale wiem jak to się skończyło. To jednak trzeba powiedzieć, że była taka smutna też otoczka tych zawodów, związana chociażby z tym, że czego się obawialiśmy w większości, kiedy symulowaliśmy jakby przebieg tych zawodów, zapowiadaliśmy te zawody wręcz w mediach internetowych, to zwracaliśmy uwagę na to, żeby poważnie traktować, bo stawka znakomita, produkt ekstraligowy, wizerunkowo zbudowany bardzo dobrze, mówię o całokształcie ligi, jest to prestiżowa impreza dla organizatorów, dla operatorów ligi. Natomiast okazuje się, że nie wszyscy zawodnicy poważnie traktują te zawody i to jest problem, myślę. I to jest taki, jest telewizja, jest dobry czas na oglądanie żużla, piątek, wieczór. Ja rozumiem, że jest euro. Natomiast nie sądzę, żeby to miało wpływ na podejście niektórych zawodników. Natomiast niestety ono miało miejsce. Mieliśmy przykłady w drugiej części zawodów, biegów, w których jechało trzech juniorów, co absolutnie nic im nie ujmując, bo tak naprawdę to ma wtórne znaczenie, kto się ściga, byleby się ścigali na żużlu tak naprawdę. No ale umówmy się, nie mówimy o tym, że są to międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. Chcielibyśmy rzeczywiście oglądać tych najlepszych zawodników, a tutaj mieliśmy takie uniki. I druga sprawa, jeżeli już testujemy, to przynajmniej o tym wprost nie mówmy, bo to bardzo niepoważnie wygląda w mediach. Nie będę wymieniał nazwisk poszczególnych zawodników, ale mieliśmy wprost informację. Tak, dzisiaj testuję, szukam różnych rozwiązań, to są takie luźniejsze zawody. No nie, to nie są luźniejsze zawody, to nie jest zabawa w zawodowy sport na takim poziomie, ponieważ ktoś na to wszystko ciężko zapracował. Jest to element całego produktu i przynajmniej o tym nie mówmy publicznie, bo to naprawdę słabo wygląda i osoby, które sponsorują tą zabawę, mamy upamiętnienie Zenona Plecha. No nie chciałbym, żeby mojego ojca ktoś upamiętniał w taki sposób, żeby się dobrze zabawić i potestować coś tam, więc to jest troszeczkę, uważam, nie w porządku i to niestety, ale trochę rzutuje na ocenę tych zawodów.
Jeszcze może słówko oceny Patryka Dudka. On zdobył 6 punktów w tych zawodach, jeden wygrał wyścig, a potem chyba taki przeciętny występ.
No przeciętny występ z pechem na końcu, bo to jest pech, a nie błąd zawodnika, bo jednak tutaj doszło do defektu defektu na starcie. No, Patryk miał tam problemy, zresztą też defekt mieliśmy na punktowanej pozycji, z tego co pamiętam. Dobrze zaczyna, gdzieś tam uciekają ustawienia. Natomiast też pamiętajmy, że Patryk jest po ciężkim wypadku. To, że w ogóle pojechał w tych zawodach, a miał prawo też przyjechać na zawody, powiedzieć, że go pecy wolą, ale tego nie zrobił. I to też zasługuje na duży szacunek. Każde zawody, szczególnie, tak jak powiedziałem, w takiej stawce, to jest też szansa na budowanie swojego tak zwanego mentalu na dalszą część sezonu. Dlatego takie zawody trzeba wykorzystywać dla testów, ale własnej psychiki, własnej formy, a nie testowania na siłę sprzętu i psucia go tylko dlatego, żeby sprawdzić, jak on zareaguje. Także występ byłby lepszy, gdyby nie te pechowe zdarzenia Patryka. Także one w dużym stopniu rzutują też na to, w jaki sposób oceniamy ten występ, ale tutaj nie dramatyzowałbym z tego powodu, bo momenty, w których Patryk prowadził, wygrał bieg, był naprawdę bardzo szybki i tutaj widać, że jest potencjał i sportowy, i sprzętowy, więc jeżeli tutaj nie będzie tych takich pomyłek w doborach ustawień, to myślę, że będzie wszystko dobrze.
Przejdźmy do poniedziałkowego finału Złotego Kasku w Zielonej Górze. A te zawody, jak pan zapamięta, jak się panu podobały?
No bardzo mi się podobały, z kilku powodów. Było dużo mijanek i przede wszystkim zawodnicy nie odpuszczali. Nie mieliśmy wypowiedzi w stylu coś tam testuje. No Bartek gdzieś tam rzucił. No ale Bartek jak coś ćwiczy, to w najgorszym wypadku po walce przyjeżdża drugi, zdobywa 13 punktów, drapie się po głowie i mówi, że dużo pracy przed nim. Niesamowita w ogóle historia. Natomiast rzeczywiście stara prawda o tym, że też pogoda, jeżeli ma wpływ, taka ulewna, szczególnie latem, ma bardzo pozytywny wpływ na przygotowanie toru, bo nie da się go tak samo przygotować, tak samo odmoczyć, bo żużel bez wody nie istnieje. Natomiast prawda jest taka, że nie da się odmoczyć w ten sposób toru w warunkach szczególnie letnich, dlatego że większość, ponad połowa wody lana w tor odparowuje momentalnie, w związku z tym nie ma możliwości penetracji w głąb i odmaczania takiego równomiernego nawierzchni. Poza tym jak pada, to nie ma wtedy słońca, więc są chmury, więc też nie ma tego parowania, w związku z tym też temperatura spada, mimo tego, że być może ziemia jest nagrzana i tor tak samo, to jednak spadek temperatury przy opadach deszczu o kilka stopni też powoduje to, że jednak rzeczywiście tej wody, ta woda wydajniej penetruje tor i on jest równomiernie wtedy fajnie odmoczony, tworzy się taki korzuszek na torze. No, oczywiście trzeba gdzieś tam dokonać pewnej kosmetyki w odpowiednim momencie, aby nie za szybko, bo można tylko popsuć. Natomiast wówczas jest taka naturalna nawierzchnia, która się bardzo fajnie skrobie z krawężnika. Mieliśmy do czynienia z takimi dwoma torami bardzo śliskim do połowy toru, proszę zauważyć, i stworzył się taki rant rzeczywiście po naukach, który wykorzystywał modelowo Piotrek Protasiewicz, bo on w zasadzie się nawet nie zastanawiał, którędy po starcie będzie jeździł, szczególnie zewnętrznych pól. Więc to pokazuje też, jak tor był fajnie przygotowany rzeczywiście do tych zawodów. Poza tym, tak jak powiedziałem, zawodnicy, tutaj widać było prestiż zawodów i myślę, że też być może, ale tutaj nie chcę w ten sposób oceniać, ale prawda jest też taka, że być może ta taka mimo wszystko negatywna ocena postaw niektórych zawodników IMME przełożyła się na to, że tutaj nie było mowy o testowaniu, raczej była jazda naprawdę na pełen gwizdek od pierwszego do ostatniego wyścigu i co tu dużo mówić, z dużą zmianą akcji. Tutaj się nie zgodzę z opinią komentatorów, jakoby Pawła Przedpolskiego spotkał pech, dlatego że pecha to miał Patryk Dudek, jak wjechał w niego Timo Lahti w Szwecji. Pecha miał Gleb Czugunów, jak doznał kontuzji na skutek błędu, być może defektu innego zawodnika, natomiast Paweł Przedpolski przegrał po błędzie oczywiście na starcie. Taśma jest błędem zawodnika. Zresztą sam o tym Paweł mówił w wywiadzie, że tutaj nie ma absolutnie w ogóle dyskusji na ten temat. Jego błąd, to już nie ma znaczenia, czy to głowa, czy to stres, cokolwiek innego. Natomiast rzeczywiście miał ten temat na wyciągnięcie ręki, aczkolwiek uważam, że tych zawodów by Persaldo nie wygrał. Z jednego prostego powodu. W ostatnim swoim wyścigu startował z drugiego pola. Ja już mówiłem o tym, jakby przygotowany tor. To był chyba bodaj 18 bieg, więc już ta namierzchnia, która była, tak jak mówię, ten korzuszek odmoczony, on się bardzo szybko odsypywał. W zasadzie po jednym wyścigu już była na zewnętrznej ta luźniejsza, wilgotna nawierzchnia, co ważne. Piotrek Protasiewicz jechał z czwartego pola i uważam, że Paweł miałby za daleko, musiałby niesamowicie wygrać start, dlatego między innymi on o tym doskonale wiedział. Tutaj nie ma przypadku, on doskonale wiedział, że musi wyskoczyć ekstremalnie dobrze z tego startu, żeby dojechać jak najszybciej do tej ścieżki, ponieważ Piotrek miał tam zdecydowanie bliżej i myślę, że Piotr by go i tak obleciał tam po zewnętrznej, więc tutaj doszłoby i tak w mojej ocenie do biegu dodatkowego, a tutaj Bartek już jechał po swoje i tutaj tak czy inaczej wydaje mi się, że Bartek te zawody by wygrał, co nie zmienia oczywiście faktu, że Paweł pojechał znakomite zawody.
Mówmy o występie występie zielonogórzan. Czechii startował w tym finale złotego kasku. Mateusz Tonder napisał w mediach społecznościowych po zawodach o przełamaniu, że przełamał się po tych ostatnich słabszych występach, a z kolei Piotr Protasiewicz stwierdził, że to był jego ostatni występ w złotym kasku i niektórzy to odebrali, że pan Piotr po sezonie być może zakończy karierę. Co pan o tym sądzi, jak pan to odbiera?
To znaczy, co do złotego kasku, pamiętajmy, że tutaj chodzi o nominację, to znaczy zawodnicy zgłaszają się do poszczególnych rozgrywek, to nie jest tak, że ktoś na siłę ich tam włoży. W związku z tym przed sezonem zawodnicy deklarują, w jakich rozgrywkach chcą startować i wystarczy, że Piotr powie, że po prostu w złotym kasku nie jeździ. To niczym nie skutkuje, tutaj nie ma obowiązku. Jeżeli podjął taką decyzję, to znaczy, że tak będzie. Więc nie ma tutaj sensu tego tematu rozdzielać, natomiast udział w złotym kasku absolutnie nie jest w żaden sposób powiązany z końcem kariery. Znaczy poniekąd być może po części tak, bo oczywiście to, co Piotr powiedział, to jest jakby kierunek, no, bliżej niż dalej. Natomiast to nie jest to samo, tak? Tutaj nie ma znaku równości. Podoba mi się Piotr w tych zawodach wczoraj. Komentatorzy też zresztą zwracali to uwagę, że bardzo warunki też sprzyjały i nie ukrywam, chociaż ciężko jest mimo wszystko przygotować taki tor, tak jak powiedziałem tutaj, jednak pogoda zrobiła fajną robotę, oprócz tego, co zrobili oczywiście organizatorzy, bo taką pogodę też trzeba umieć wykorzystać i umieć doprowadzić tor do takiego stanu, w którym można go używać, bo można go w bardzo łatwy sposób oczywiście też popsuć, ale to pokazało, gdzie, w jakich warunkach Piotr jest najbardziej skuteczny. Co zauważyłem, bardzo dobre starty. W jednym biegu, z tego co pamiętam, nie pamiętam, który to był bieg Piotra, ale z drugiego pola, tam mocno był spóźniony start i tych punktów zabrakło, żeby się pobić nawet o podium. No rozstawił tam tych kocurów w ostatnim biegu po kątach, ta przewaga była po prostu gigantyczna. To się, tak jak powiedziałem, przyjemnie oglądało, bo widać było, że Piotr miał przyjemność z jazdy, także gratuluję mu tego wyniku, bo jeżeli mówimy o jakimś przełamaniu i budowaniu pewności siebie, to w przypadku Piotra tutaj mieliśmy to w pierwszej kolejności z tym do czynienia. Jeżeli chodzi o Mateusza, to tutaj no coś tam widać w tej jeździe, nie wiem z czego to wynika, ale jest tam pewna taka historia gdzieś tam na wejściach w łuki, ale nie chcę tego tematu rozwijać, to od tego są trenerzy. Natomiast bardzo fajny bieg, ale jednak przeciwko juniorom. Pamiętajmy, tam jechał bodaj Mateusz Cierniak i Mateusz Świdnicki, ale zachowanie na drugim łuku, przycięcie delikatnie, zjazd, zresztą tak się jeździ w Zielonej Górze. Albo szeroko bardzo po płocie, albo tutaj trzeba troszeczkę inaczej się zachować, bo chłopcy z wyjścia z drugiego łuku najczęściej jadą bardziej w kierunku płotu, a tutaj trzeba jednak robić taką dłuższą, prostą, więc Mateusz zachował zimną głowę. Zresztą jego jakby takim znakiem firmowym rzeczywiście są te takie dobre zachowania z wyjścia z łuku, kiedy przełamuje linię jazdy i robi sobie długą prostą, bo widać, że ten motocykl się bardzo mocno mu rozpędza. W momencie, kiedy się odprostowuje, jedzie naprawdę mega szybko. Uważam, że wczoraj Mateusz miał jeden z najszybszych motocykli w ogóle w stawce. I bardzo dobrze, bo dobry wynik, taki punktowy, budujący, ale też trzeba podchodzić do tego tematu z dystansem, bo trzeba popatrzeć też na to, kto w danym momencie jest zawodnik, z jakimi zawodnikami po prostu wygrał. Ale zwycięstwo biegowe i zapunktowanie, miejsce w dziesiątce w takich zawodach z całą pewnością jest sukcesem Mateusza i oby tak dalej. Natomiast no Patryk tutaj podobnie troszkę jak, chociaż tam był defekt Imme, ale już mówiliśmy o tym dzisiaj, gdzieś tam pogubił się z ustawieniami. Wydawało się po dwóch pierwszych biegach, że tutaj może się zakręcić koło kompletu. Oczywiście można było czekać na pojedynek Bartka, ale Bartek też gdzieś tam zbyt szybki nie był, szczególnie ze startu, ale tutaj gdzieś pouciekały jakieś ustawienia. Też coś zauważyłem w tej jeździe u Patryka, ale to też nie chcę rozwijać tego tematu, nie mnie to oceniać, oni są wszyscy bliżej tam, natomiast gdzieś tam rzeczywiście tych punktów brakło, bo myślę, że tutaj była szansa, myślę, że Patryk z całą pewnością chciał, zresztą jak każdy sportowiec, szczególnie u siebie w takich zawodach, po prostu je wygrać i widać, że był dobrze zmotywowany do tych zawodów, natomiast później rotacja w sprzęcie, no nie wiemy, jakie były kierunki, no słyszymy tylko, że doszło do zmiany zębatki, zmiany dyszy, tutaj też z tą dyszą to cała historia, widzę tutaj za chwilkę o dyszach będzie się mówiło, będą tytuły i nagłówki w prasie, ja tylko powiem tyle, że rzeczywiście, szczególnie w latem to oczywiście ma znaczenie, szczególnie przy tak wilgotnym powietrzu, to nie ma sensu wchodzić w tematy fizyki, natomiast jest mniej jakby samego tlenu w powietrzu i więcej wilgoci, w związku z tym motocykl potrzebuje trochę go, troszeczkę trochę innej konfiguracji, jeżeli chodzi o sam jakby zapłon, natomiast i to, co jakby jest dostarczane w ramach mieszanki paliwowo-powietrznej do gaźnika, no musi być tam troszeczkę więcej miejsca na tlen, a mniej na sam zapalnik, czyli paliwo w tym przypadku. Natomiast tutaj z zębatkami to jest tak, że raczej w Zielonej Górze jeździ się, wygląda, że trzyma, natomiast tak niespecjalnie trzeba jechać wysoko, dlatego że łuki są dość łagodne w tej sytuacji, gdzieś tam niepotrzebna, nie ma potrzeby jakiegoś kontrowania motocykla, jego szybkiego zbierania się, w związku z tym dość łagodnie się to przejeżdża. Natomiast i widać, że u Patryka gdzieś tam te kombinacje na zębach jeszcze były, ale jak założył zębatkę i zmienił tą legendarną już dyszę, no to okazało się, że pojechał prosto są z przodu. Natomiast taki jest dzisiaj żużel. Zmienia się troszeczkę temperatura, trochę inaczej wygląda równanie. Zresztą ta nawierzchnia, proszę zwrócić uwagę, ta naturalna, ta wilgotna, która była przemieszczana od zewnętrznej do krawężnika, ona zmieniała szczególnie zaraz po równaniu pewien układ, jeżeli chodzi o kwestie przyczepności i linii jazdy. Natomiast, tak jak powiedziałem, po jednym biegu góra dwóch, ona się już wymiatała i ten tor stawał się bardzo mocno powtarzalny. Więc to gdzieś tam trzeba Patryka pytać o to, dlaczego tak dziś te ustawienia, bo tylko tutaj chodziło, uciekły. Niemniej uważam, że te dwa biegi rzeczywiście dają też taką podstawę do tego, żeby z optymizmem patrzeć w kierunku meczu niedzielnego ligowego.
To były opinie Jacka Frontczaka. Teraz w programie pojawi się prezes klubu, z którym Marwis.pl Falubas rozegra swój najbliższy mecz. To Michał Świącik, sternik Włókniarza Częstochowa. Panie prezesie, ten poniedziałkowy finał Złotego Kasku to był dla pana czterech zawodników takim, myśli pan, dobrym przetarciem przed tym niedzielnym meczem ligowym Włókniarza w Zielonej Górze?
Szczerze? Myślę, że nie, że to są zawodnicy, którzy znają tor w Zielonej Górze, natomiast z dużym prawdopodobieństwem na zawodach ten tor będzie zupełnie inny.
Po tych ostatnich dwóch meczach ligowych drużyny zielonogórskiej z Apatorem i z GKM-em Grudziądz, drużyna Falubazu trochę urosła w pana oczach, zdobywając te punkty?
No na pewno tak, no bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że drużyna Falubazu ma o co walczyć, prawda? I jaki jest poziom każdego meczu, o co jedzie, dlatego chłopaki po prostu starają się wygrywać i na pewno ten mecz, który będzie w niedzielę, będzie bardzo ciekawym meczem, bo każda z drużyn, zarówno my, jako Eltrych z Włókniarzy Częstochowa, tak samo gospodarze wiedzą, o co jadą.
W waszym przypadku jest to walka o czwórkę. Zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że ta walka jest ciekawa i zacięta?
Tak, tak. Robi się bardzo gęsto, zarówno z przodu, jak i w ogonie, także szkoda, że ta liga tylko tak krótko trwa.
Porażka ewentualna w niedzielę w Zielonej Górze troszeczkę wam skomplikuje sytuację.
Ale to jest sport i trzeba przewidywać wszystko, trzeba podchodzić do wszystkiego z pokorą. Ja mówię do wszystkich optymistycznie nastawionych kibiców, znajomych, że z pokorą, spokojnie i jedziemy w danym meczu, wtedy po prostu robimy swoją pracę, swoją robotę i jak się wygrywa po zawodach, można się tym cieszyć. Przed meczem jest ciężko cokolwiek powiedzieć, ale też nie można jak gdyby dmuchać balonika, bo zawsze efekt jest odwrotny.
A pan się troszeczkę tak szczerze obawia Falubazu teraz w niedzielę po tych ostatnich dobrych wynikach?
Ja się obawiam zawsze każdego zespołu, każdej drużyny. Żużel nauczył mnie przez tyle lat pokory przed meczami, nie tylko na wyjazdach, ale też u nas, więc zawsze się obawiam o wynik, żeby on był dobry i czy to dzisiaj będzie Zielona Góra, czy Grudziądz, czy też Leszno lub Gorzów. Trzeba po prostu robić dobrą robotę, jechać swoje i wtedy z tej pracy wynik przyjdzie sam.
Panie prezesie, czy Leon Madsen będzie gotowy w 100% na niedzielę?
Z całą pewnością tak. Dzień wcześniej jedzie jeszcze w Seku, także z całą pewnością tak. Oczywiście po tym upadku musi bardzo wiele pracy, masażyści muszą wykonać, żeby po prostu ta noga nie bolała go tak, bo wszystko jest sprawne, jedynie co doskwiera to ból.
Chciałem jeszcze zapytać o Kacpra Worynę. Martwi pana trochę taka nierówna forma tego zawodnika?
Wie pan co, Kacper jest zawodnikiem, który pokazał na przykład w Gorzowie czy u nas w meczach niektórych, że potrafi jechać. Sezon już troszeczkę trwa. Widziałem wczoraj jego lepsze i słabsze biegi. Natomiast wierzę w to, że w tych ciężkich meczach, no, decydujących meczach pokaże lwi pazur i będzie bardzo dobrą wartością dodaną dla zespołu w tym sezonie.
Pan jest jednym z tych prezesów, którzy lubią, przebywają po prostu w parku maszyn podczas zawodów. Pan po prostu właśnie lubi z tej perspektywy oglądać zawody, czy może pan jakby chce mieć tutaj wszystko pod kontrolą w czasie meczu?
No wie pan co, ja rzemiosło już mnie nauczyło od lat, to jeszcze za czasów Mariana Maślanki, czy też wcześniej prezesa Romana Małakowskiego, takiej formy jak gdyby tutaj pracy z klubem. Ja nie widzę tutaj nic w tym złego, że prezes, czy to jestem ja, czy wszyscy też znamy prezesa Andrzeja Rusko, który też zawsze przebywa w parku maszyn, czy też Piotra Rusieckiego, żeby jakimkolwiek to stopniu przeszkadzało. Jeżeli by to przeszkadzało i zawodnicy by to wyrazili, to wtedy zdecydowanie zgadzam się z takim podejściem, że prezes nie powinien przebywać w parku maszyn. Natomiast ja, tak powiedziałem wcześniej, nauczyłem się od moich poprzedników, szczególnie od Mariana Maślanki, pewnej takiej pracy w teamie, którą od 3-4 meczów staram się z powrotem powrotem wdrażać do zespołu i widać, że to się sprawdza. Prezes ma być osobą na pewno nie przeszkadzającą drużynie w czasie zawodów, a tylko po prostu, jeżeli ma się tam znajdować, to tylko po to, żeby był taką wartością dodaną, coś, co wzbudza pozytywne emocje. Na pewno nie strażakiem, nie kimś, kto tupnie nogą, bo efekt byłby odwrotny.
Tyle prezes Włókniarza Michał Świącik. O niedzielnym meczu w Zielonej Górze rozmawialiśmy także z naszym ekspertem Łukaszem Kuczerą, dziennikarzem WP Sportowe Fakty.
No myślę, że ciekawy mecz w kontekście utrzymania Falubazu. Wiemy, że Falubaz sobie dopomógł, remisując ostatnio w Grudziądzu. To było na pewno najważniejsze spotkanie z tego punktu widzenia. Ale myślę, że Zielonogórzanie, aby być pewnym utrzymania, no muszą jeszcze poszukać jakichś punktów. Jeśli popatrzymy w terminarz, no to ten mecz z Włókniarzem jest taką najlepszą okazją do tego, bo później na wyjazdach w Lublinie czy w Gorzowie będzie jeszcze trudniej o punkty i myślę, że tak samo Fogolnia Leszno będzie trudniejszym rywalem niż Eltok z Włókniarz z Częstochowa, więc ten niedzielny pojedynek bardzo ważny dla podopiecznych Piotra Żyty.
No i też chyba bardzo ważny dla Włókniarza, który no musi się bić o tą czwórkę, prawda? Szczególnie chyba z Motorem Lublin.
No tak, no częstochowianie wiemy, że trochę się odbili od dna, ale to ciągle jest taka drużyna w moim mniemaniu niepewna, na dwa uda, można powiedzieć. Uda się albo się nie uda, bo mamy czy Bartosza Smektałę, czy Kacpra Wojnę, którzy dobre mecze przeplatają słabszymi. Gdzieś tam Leon Madsen ustabilizował formę na wysokim poziomie, Fredrik Lindgren też, ale reszta zespołu, no może jeszcze Kubia Miśkowiak, że jako junior ciągle te punkty dorzuca, ale tak naprawdę reszta zawodników potrafi zaskoczyć pozytywnie, jak i negatywnie i nie wiemy tak naprawdę, jakie ich oblicze zobaczymy w Zielonej Górze w niedzielę.
Tak a propos Madsena, to on ostatnio miał problemy zdrowotne.
No tak, no ale myślę, że tutaj też nieprzypadkowo wziął sobie trochę odpoczynku, zrobił, bo myślę, że akurat Madsen mocno nastawia się na ligę, Grand Prix jeszcze nie ma, więc akurat o jego postawę bym się tutaj nie martwił, myślę, że parę dni odpoczynku na pewno mu wystarczy.
A co byś powiedział na wygraną Zielonogórzan w niedzielę z bonusem? Bo wiadomo, że oni przegrali pod Jasną Górą tylko 42-48. Czy bonus, wygrana właśnie z bonusem jest twoim zdaniem w niedzielę realna?
Aż tak daleko bym się nie zapędzał. Myślę, że Falubas powinien przede wszystkim celować w to, żeby mieć co najmniej te 46 u siebie. Ten bonus, no faktycznie jest to mało punktów do odrobienia, ale myślę, że dla Falubazu samym sukcesem byłoby już wygrana za dwa punkty i na tym zespół powinien się w pierwszej kolejności skupić. Bonus nie wiem, czy tak naprawdę wiele by zmienił, bo Falubazowi playoffy nie grożą. No, a sama wygrana nad Włókniarzem wydaje mi się, że już da pewne utrzymanie zespołowi tak naprawdę, więc tutaj czy to będzie wygrana za dwa punkty, czy ewentualnie za trzy, to myślę, że już to wiele nie zmieni. Najważniejsze dla Falubazy jest po prostu, żeby wygrać ten najbliższy mecz.
Sporo krwi Zielonogórzaną chyba może popsuć Jakub Miśkowiak, który mam wrażenie chyba taki dobry trening sobie wczoraj zrobił w finale Złotego Kasku w Zielonej Górze w poniedziałek.
No tak, no wiemy, że Kuba Miśkowiak właściwie od początku sezonu jest pewnym punktem częstochowian, gdzieś tam startując z rezerwy zawsze jest w stanie te dziury załatać i myślę, że tak samo będzie wykorzystywany w najbliższym meczu, jeśli gdzieś tam Faluba zacznie prowadzić 6 lub więcej punktami, to pewnie też Piotr Świdelski zadba o to, żeby Kuba miał dodatkowe biegi, no bo taki zawodnik na rezerwie to jednak skarb, nie oszukujmy się.
To były opinie Łukasza Kuczery. Mecz Falubazu z Włókniarzem w najbliższą niedzielę o 16:30. Transmisja oczywiście na naszej antenie. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.